to jest to mówienie o swoich emocjach. I tu jeszcze nawiążę do tego, co już też w czasie naszych rekolekcji padało. Żeby umieć odróżnić emocje co do osoby, od emocji do postaw, do zachowań. To, co czasami przychodziły żony alkoholików do mnie, mówią: księże Wojtku, ja nie wiem, czemu ja tego chłopa dalej tak bardzo kocham, jak on mi tyle zdrowia natruł tym swoim opilstwem. Mówię: no rozumiem, bo ty kochasz swojego chłopa, bo gdybyś go nie kochała, to byś za niego nie wylazła. Ale że do białej gorączki cię doprowadza to jego opilstwo, że się potem zachowuje na przykład ordynarnie, wulgarnie czy niemile, albo zamiast na przykład pójść z tobą na spacer, to cały wieczór śpi i ino chrapie, i chrapanie ino dochodzi z drugiej izby zamiast fajna rozmowa, no to cię to wpienia. I oczywiste. Ale odróżniam. To tak samo jest wobec dzieci czy wnuków. Kocham ich za to, że są moimi dziećmi czy wnukami, ale mogę wcale nie popierać ich na przykład złych postaw. I mogę to powiedzieć ofen. Cieszę się, że żyjesz, ale jest mi przykro, że na przykład z kim żyjesz bez ślubu. Jasno wyrażony komunikat o tym, co przeżywam. Nie mówię: ty łajdaku, ty grzeszniku, ty taki owaki. Nie. Mówię: jest mi przykro, bo cię w duchu wiary wychowywaliśmy z ojcem czy z matką przez całe życie, a ty tyle żyjesz obok wiary, wbrew wierze. Konkret, bez oceniania, bez poniewierania, powiedzenie, co czuję. Niech się zmierzy z tym, że ja włożyłem taki wysiłek w jego wychowanie, w okazywaną mu miłość jako mojemu dziecku, a on mi sprawia ból i przykrość. Niech pomyśli, czy tak musi żyć. To jest coś, co trafia, bo muszę się zetknąć z tym, co ty czujesz. I muszę się też poczuć odpowiedzialny. Jak mi powiesz, że jestem chamem, to tylko to mnie rozochoci, żebym ci powiedział, że wcale nie jesteś lepsza. Że ty jesteś taka i owaka, i jedzie litania. I taki ping-pong leci czasami. Zamiast sobie powiedzieć, co czujemy, i wtedy nie ma tego ping-pongu. Najwyżej czasami będę musiał może zapłakać do poduszki i powiedzieć: znowu byłem niedobrym mężem czy niedobrą żoną. Bo sprawiłem ból, bo sprawiłem przykrość, bo kogoś poniżyłem, bo komuś dowaliłem i tak dalej. I to jest konkret właściwie rozumianej komunikacji, że rozmawiamy o tym, co czujemy. I ja też wiem, co przeżywasz. Jeśli chcę ci okazywać miłość, to nie będę robił tego, co ci sprawia ból i przykrość. Przynajmniej będę się starał tego unikać. Ale jak nie wiem, to niechcący cię mogę całe życie ranić. Czy nawet wobec jakichś tam nawyków, czy pewnych przyzwyczajeń, że ktoś na przykład chrząko przy jedzeniu, nie? A drugą stronę, jak to w pieniu, nie? Jak on się zachowuje, nie? I tak... Nie? No nie? Mówię: oj, no przecież ile to lat idzie znieść, nie? No ale powiedziałaś to, że cię na przykład to boli, że ci to przeszkadza, że cię to denerwuje. Nie? To jest właśnie to, nie? Albo że się durzy o coś, to samo 15 razy pytasz, nie? I że się jest taka wścibska, nie? Choć wcale nie jest to prawdą, że faceci nie potrzebują zapytań ze strony żony, zainteresowania ze strony żony, tylko by odróżnić to zainteresowanie od wścibskości, od narzucania się. Bo jeśli dotykam też wielu ludzi, którzy zdradzili swoje żony, to nie zaczynało się to, kochanie, od łóżka, tylko od tego, że ta inna kobieta go wzięła pod włos i z nim szczerze porozmawiała i on się jakoś na nim otworzył. A jak żona go o coś pyta, to mówi: daj mi święty spokój, babu, o co zaś ci chodzi, co ty zaś chcesz? Ale jak go ktoś odpowiednio podebrał, no to nagle się okazało, że to fajnie się podzielić, a nie na przykład zapijać to, że jest mi źle, że jest mi przykro, tylko powiedzieć, żeby ktoś też mógł mieć inną postawę wobec mnie. Bo to jest potrzeba człowieka. Rozmowa. Dialog. Bo człowiek jest istotą społeczną ze swej natury. Takim nas stworzył Pan Bóg. I nawet wybitny kontemplatyk Thomas Merton, pista amerykański, to tak jak nasi kameduli na Bielanach. Siedzą w tym, każdy se w tym swoim pojedynczym domku i czasami przyjdą w chórze pożykać. Każdy se coś tam kopie w swoim ogródku, coś tam wnosi do wspólnego przeżywania tej wspólnoty zakonnej, ale właściwie żyje każdy w swoim tym. U trapistów nawet jest tak, że siedzi w tej celi i przez kilka miesięcy tej celi nie opuszcza. I on, ten Thomas Merton, napisał taką książkę, którą zatytułował Nikt nie jest samotną wyspą. To nawet w Karmelu, w Katowicach i w innych Karmelach siostry mają codziennie półgodzinną rekreację, gdzie siadają przy herbacie i ze sobą rozmawiają. 8 godzin trwają w milczeniu przed Bogiem. Potem w milczeniu wypiekają opłatki, haftują ornaty, różne rzeczy tam robią, z czego ich klasztor żyje. Ale mają pół godziny rekreacji, kiedy te siostry spróbują ze sobą rozmawiać. Są ze sobą. Półgodzinna rekreacja w zakonach kontemplacyjnych, gdzie Pan Bóg człowieka powołuje, żeby żył na samotności, ofiarując to swoje poświęcenie Bogu za zbawienie świata. W takich klasztorach jest półgodzinny, jak gdyby nakazu posiedzenia za sobą przy stole, porozmawiania. A w ilu domach czasami bywa, że 2 tygodnie ludzie do siebie gęby nie otworzą. Przepraszam za określenie twarzy. Nikt nie jest samotną wyspą. Jakże to jest ważne, by ze sobą rozmawiać. Jeśli twoje serce krwawi, jeśli jest napęczniawe, jeśli złość cię rozsadza, to trzeba rozmawiać. A nie udawać, że samo to przejdzie, bo nic samo nie przechodzi. To jest wirutne kłamstwo. Jak ktoś myśli, że po 2 tygodniach, czy po miesiącu, czy pół roku mu przejdzie. Jak złość wlazła, to ona musi też wyleźć. Nie ma siły. I potem jest to, co nazywamy zapalnikiem. Że coś jest zapalnikiem, że nagle rodzi się cała lawina. Słowotok. Nie dlatego, że teraz było coś tak ważnego. Tylko, że ta jedna sytuacja uruchomiła całą sprawę. Całą lawinę. To, co mógłbym powiedzieć, pokazując przykład śmietnika, jak idziemy wyrzucić śmieci. Obojętnie, co ja mam w swoim koszu, nawet jeśli pójdę wyrzucić w ogóle nieśmierdzącą kartkę papieru, a otworzę kosz, którego jeszcze nie wywieźli, bo MPO, który już od 3 dni stoi i tam wszystko, co tam zostało wrzucone, już gnije, to jak dźwignę ten dekiel tego kosza, to mnie ma smród obalić. Ale kartka nie śmierdzi. Ja tą kartkę wrzucam do kosza. I tak jest z ludzkimi emocjami. Mogę mieć zamknięte je deklem, a lekko odchylony dekiel powoduje, że wszystko, cały smród wyłazi. I tak jest, jak właśnie nie mówimy o pewnych rzeczach, nie rozmawiamy, wszystko tłamszy w sobie, nie? Już mam tak upiano, że jest taki wściekły, ale nic nie powiem. No ale jak potem się zapali to i ten dekiel się otworzy, no to potem leci, nie? I na przykład ktoś godzinę jak Katarynka gada. Bo ty taka i owaka, bo to i tamto. I przypomina historię z 30 lat. No tego zdzierżyć się potem nie da. Nie dziwię się, że potem się czasami małżeństwa rozsypują w takiej sytuacji. Bo trzeba mówić na bieżąco. A nie udawać, że jakoś to będzie. Bo psińco, nie będzie to jakoś. Będzie wegetacja. A Pan Bóg nie chce dla nas wegetacji, bo jest bogaty w miłosierdziu. I jeszcze jedna myśl o kanale komunikacji, czyli w jaki sposób do siebie docierać. Jest treść komunikatu, mówimy, jest ten, który mówi komunikat, ten, którego adresuje komunikat, czyli do kogo mówię. No i jest kanał komunikacji. Jego można w różny sposób określić. Ja spróbuję go pokazać na zasadzie takiej bardzo z doświadczenia, takiej rzeczywiście praktycznej. To świetnie nas dorosłych uczą dzieci tego. Jak dziecko chce pojechać na ferię kajś, na przykład do babci, na wieś, no to nie zapyta wtedy, kiedy rodzic jest nabuzowany. Tylko jak mama z jakiegoś powodu jest zadowolona, na przykład dostała od swego chopa, może nie za często, ale czasami może się to zdarzy, jakąś nową keckę. No to jest cała happy. No to dziecko wtedy przyjdzie zapytać, czy może jechać do babci. Oczywiście odpowiedź będzie, tak, oczywiście, no pięknie, bardzo się cieszę, że chcesz jechać do babci. Nie wtedy, kiedy mama jest jak osa, bo się powadziła z ojcem, albo w pracy nie wyszło i wróciła jak osa, no i dziecko pyta, powiedz, a mogła jechać? Nikt nie pojedziesz, w domu będziesz siedzieć. Jakieś zachcianki, jechać gdzieś tam do babci, coś ty sobie nie myślisz, nie? Czy tak jak tata, nie? Jak gdzieś tam jakaś Barcelona, jak tata idzie za Barceloną, wygrała Puchar Ligi Mistrzów, no i tata chodzi z tym szalikiem Barcelony po domu, no to syn mówi, tato, mogę jechać do babci, pewno zawieza cię tam, dostaniesz jeszcze pieniądze na lody, żebyś dziennie sełasił. Ale jak tata jest wnerwiony, nie? To dziecko nie podejdzie, bo powiedział, co ja ci pokażę? Tu będziesz podłogi mył, a nie na wakacje pojechał. Ja cię nauczę porządku. Wakacji mu się zachciał. I dziecko ma to złapanie. I dziecko nie podejdzie wtedy, kiedy jest nabuzowanie, bo wie, że nic nie zyska. A my dorośli, zamiast być mądrzejsi, to my cię często wtedy w dyskusję ryjemy. Już jest nabuzowana sytuacja, już się prawie ubliżamy. I zamiast przerwać, to my dole, ubudu. Zamiast powiedzieć, wiesz co, staruszku albo staruszko, pogodomy jutro. Przerwijmy w tym momencie, bo po co se mamy ubliżać? Potem zaś będziemy musieli się przepraszać. No to po co? Przerwijmy dziś, dokończmy jutro, bo już jesteśmy wnerwieni. Temat jest ważny, więc go nie można pominąć. Ale można go dokończyć jutro. I do tego was bardzo, kochani siostry, bracia, zachęcam. Żebyście umieli w pewnym momencie powiedzieć nie. Z tego już nic dzisiaj nie będzie. Dokończmy to jutro, kiedy ochłoniemy. Kiedy może jakoś wewnętrznie się pozytywnie nastawimy. I zanim obrzucimy się mięsem. Bo jak obrzucimy się mięsem, to znowu będziemy obolałymi. Znowu będziemy naburmuszeni. I znowu będziemy potrzebowali 2-3 tygodni, żeby nam przeszło. Po co? Po jakiego grzyba? I to jest niezmiernie ważne. Dalej, tym kanałem komunikacji dla mnie ważnym, a nie manipulacją, jest, że jak chcę ci na przykład powiedzieć, że mi przeszkadza twoje jakieś zachowanie, to najpierw ci powiem, co mnie w twoim zachowaniu cieszy. Czyli pokazuję całość. Nie tylko to, co mnie denerwuje. Całość. Bo jak ktoś mówi do mnie o czymś, co jest we mnie trudne, ale widzi mnie w całości też, co robię pięknego w życiu, to się cieszę, bo czuję, że to jest mój sprzymierzeniec. Bo jak mi ktoś mówi, wiesz, z tym mi ciężko cię kochać, a chcę być przez tego kogoś kochany, no to sam z tego będę rezygnował. Więc jak mi powiesz, co ci przeszkadza, żeby mnie kochać bardziej, to postaram się z tego zrezygnować. Bo to będzie dla mojego dobra. To ja na tym zyskam. To mnie to pomoże w codziennym życiu. Więc dlatego tak ważne jest to, żebyśmy chcieli właśnie też widzieć siebie w całości. I kiedy chcemy porozmawiać na coś, co jest trudne między nami, to porozmawiajmy na to, co jest piękne. W taki też sposób działania prowadzą na takich rekolekcjach. My to zwykle posyłamy ludzi do Czechowic-Dziedzic, nie wiem, czy wytłumaczyć, jakieś też swoje diecezjalne miejsca, gdzie posyłacie ludzi na tak zwane rekolekcje komunikacji, mariaż et conter, gdzie ludzie piszą do siebie nawzajem listy. U nas to robili państwo malicy, którzy takie rekolekcje z księdzem Puchałem stworzyli w Czechowicach, Dziedzicach, tam w domu rekolekcyjnym jezuitów, gdzie właśnie ludzie pisali sobie. Najpierw trzeba było napisać, za co cię cenię, co w tobie kocham, co mnie w tobie cieszy, by dopiero potem wypisać, co mnie na przykład denerwuje, co mi przeszkadza. Bo kiedy napowiem ci, co mnie w tobie cieszy, co mi się w tobie podoba, co mnie w tobie raduje, no to już jesteś pozytywnie nastawiony, nastawiona. Bo ja widzę też dobro w tobie. I wtedy możemy na spokojnie, z jakimś już doświadczeniem bycia przyjętym, kochanym, porozmawiać o tym, co nam niszczy naszą wspólnotę. Co nam to rozsadza. Jak od razu się zabierzemy od tego najtrudniejszego tematu, to prawdopodobnie może to spełznąć na panewce. Więc ważne jest to, żeby w tym komunikowaniu umieć też mówić pozytywne rzeczy. I przeniosę to też na pryzmat relacji rodzice-dzieci. Czuliśmy się w domu przez ojca czy mamę kochani, ale kiedyś żeśmy ze starszym bratem też powiedzieli naszej matce, która dziś ma 84 lata, że właściwie nigdy nie było dla nas pochwał. Bo jak było coś świetnie, to tak powinno być. A jak było cokolwiek już coś nie tak, to od razu było wielkie halo. I nie chodzi o to, żeby człowiek nie dostał słów krytyki, kiedy coś maści, coś psuje, coś nie tak robi. Ale żeby też było dostrzeżone to, że ja coś potrafiłem zrobić pięknego. A nie tak to musi być. Nie będę cię chwalić za to, bo tak powinieneś postępować. No rozumiem, że tak powinienem postępować. Ale uskrzydla mi to, kiedy mnie ktoś za to, co jest dobre, pochwali. Bo wtedy nagle potrafię czuć, że chcę więcej tego dobra naładować. Bo mnie ktoś za to pochwalił. Bo mnie ktoś powiedział ciepłe słowo. Bo ktoś dał mi aprobatę dla moich postaw. Jakże to ważne, byśmy pamiętali o tym dobrze dobranym kanale komunikowania. By rzeczywiście sytuacja, sposób i różne okoliczności powodowały, że łatwiej z tym tematem dotrę do serca drugiego człowieka, do jego umysłu, a ty do mojego. Zachęcam więc was, siostry, bracia, byście nie szczędzili trudu do tego, aby podejmować właśnie dialog ze sobą, by też umieć być ze sobą, by umieć ze sobą pięknie przeżywać swoje życie. Byśmy rzeczywiście byli dla siebie też darem w jakimś konkrecie bycia ze sobą, bycia dla siebie. I pozwólcie, że zakończę to też wezwaniem papieża Franciszka, byśmy rzeczywiście potrafili być we właściwy sposób. W tym świecie, mówi papież, wyświęceni szafarze, czyli kapłani, oraz inni pracownicy duszpasterstwa mogą uczynić obecnym zapach bliskiej obecności Jezusa i Jego osobiste spojrzenie. W innym miejscu Chrystus mówi w spotkaniu z bogatym młodzieńcem, Ewangelia mówi nam, że Jezus spojrzał na niego z miłością. I potem jeszcze dalej mówi papież, Kościół będzie musiał wprowadzić swoich członków, kapłanów, zakonników i świeckich, a więc też was, siostry, bracia, do tej sztuki towarzyszenia, aby wszyscy nauczyli się zawsze zdejmować sandały wobec świętej ziemi drugiego. Ściągać sandały wobec świętej ziemi drugiego. Jak Mojżesz stanął przed krzakiem gorejącym, to Bóg powiedział, Mojżeszu, zdejmij sandały, stoisz na świętej ziemi. By nie wejść, jak to mówimy po naszemu, w buciorach, w tą świętą ziemię. Jeśli niektórzy z was gdzieś tam byli bardziej w wiejskich rejonach, czy mieszkali, a tu się sprowadzili, czy mieli pole, to zapewne pamiętałem, że kiedyś tak bywało, że ludzie wszli w takich polnych butach do kościoła, a w taśce se nieśli prawdziwe buty i przed kościołem je dopiero ubierali, żeby w takich zabłoconych z pola butach nie włazić do kościoła. I papież mówi to jak gdyby w odniesieniu do życia człowieka, by nie wchodzić w butach w świętą tajemnicę człowieka, ale by wejść z wielką delikatnością, po bosu, by rzeczywiście nie urazić człowieka, że jestem wścibski, że wszystko chcę ujawniać, że wszystko chcę gdzieś tam nie wiadomo jak drążyć, ale że chcę ci towarzyszyć z miłością, jako twój powiernik, twoja powiernica, jako twoja przyjaciółka, twój przyjaciel, jako ktoś, kto potrafi z pokorą i otwartością serca stanąć wobec tajemnicy drugiego człowieka. I daje jeszcze papież. Musimy nadać naszej drodze zdrowy rytm bliskości ze spojrzeniem okazującym szacunek i pełnym współczucia, ale który jednocześnie leczy, wyzwala i zachęca do dojrzewania w życiu chrześcijańskim. I na ten trud dojrzewania w życiu chrześcijańskim tego autentycznego wzrastania. Poprośmy o to dobrego Boga i na ten trud przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Bóg zapłać za słuchanie.